Zapraszam do wysłuchania reportażu Jana Smyka, Płacząca ikona.
Płakała ziemia, bo zbyt dużo w niej było zakopanych krzyży, połamanych ikon, zdjętych kopuł, fundamentów świątyń, które zarosły pokrzywą. I gdy to deptaliśmy bezkarnie, uważając, że to przecież tylko kolej losu, i wtedy zaczęły płakać ikony.
Ja chodzę, ja pracuję.
Aha.
A mój mąż katolik.
Ale to ten transport to ile ma miejsc ludności dużych? Bo my z Sokółki przyjechaliśmy tu daleko.
Codziennie tak dużo ludzi jest.
W zeszłą niedzielę.
Już teraz jedzie.
To mówię panu, aż dalej tam do ulicy. I tu na podwórzu. Ja nie wchodziłam, ja przyszłam, to myślę, czego ja będę tłoczyć się. Niech ci, co nie byli, niech zobaczą.
Ikona jest praobrazem, archetypem postaci, która jest przedstawiona na ikonie.
Arcybiskup białostocko-gdański Jakub.
W historii Kościoła był dość długi okres tych, którzy walczyli przeciwko czczeniu ikon, jak również tych, którzy wypracowywali teologiczne podstawy do czczenia ikon. Ten okres jest nazywany ikonoklazmem. Dla wielu oddawanie czci obrazom było porównywalne do bałwochwalstwa. Stąd też był zakaz tworzenia obrazów. I w VIII wieku ostatecznie praktyka oddawania czci obrazom została zatwierdzona na VII Soborze Powszechnym w Nicei. Oddając cześć obrazowi, oddajemy cześć postaci przedstawionej na danej ikonie.
Teren diecezji lubelsko-chełmskiej, południowego Podlasia, Chełmszczyzny miał w swojej tradycji bardzo taki rozbudowany kult maryjny.
Arcybiskup lubelsko-chełmski Abel.
Zdaje mi się, żaden region nie może się poszczycić taką adoracją ikon Bogu Rodzicy jak tradycyjna ziemia chełmska. Chełmskie oblicze Matki Bożej, Jabłeczańska, Lubelska, Leśniańska, Turkowicka, Tarnogrodzka Matka Boża. I do tego, do pełni tego bukietu kultu maryjnego w tak cudowny sposób wpisuje się ostatnimi tygodniami nowy kult Matki Bożej szybko spełniającej prośby. Zapewne Bogu Rodzica w sposób szczególny umiłowała tą ziemię, aby w ten sposób dać świadectwo. Jesteśmy poruszeni i duchowo, i emocjonalnie, że to stało się na terenie naszej diecezji i właśnie w Terespolu.
Unikamy słowa cud. To, co wydarzyło się, dzieje się wokół ikony Matki Bożej Skoroposłusznicy, miało miejsce 28 września.
Ksiądz Jarosław Łoś, proboszcz prawosławnej parafii w Terespolu.
W godzinach porannych parafianin Łukasz zadzwonił z prośbą o przyjechanie do jego domu, bowiem zauważył, że przy ikonie dzieją się jakieś niezrozumiane rzeczy. Tak też się stało, udałem się pośpiesznie do domu. To, co ujrzałem, nie mogę mienić się ekspertem, aczkolwiek wiele czytałem, słyszałem, oglądałem, pielgrzymując wspólnie swoimi wiernymi o mirotoczywych ikonach, dane mi to było ujrzeć na własne oczy. Intensywnie z gwiazdy Bogu Rodzicy, z oczu Bogu Rodzicy spływało miro. Codziennie sprawowaliśmy w mieszkaniu państwa Popławskich prawił bogorodziczny, molebny. Drogą pantoflową wieść rozeszła się. Przychodzili mieszkańcy Terespola, prawosławni, jak też i katolicy. Warto również powiedzieć, że w piątek wuj Łukasza z takim sceptycyzmem podszedł do tego, wycierając to spływające miro ręką. Więc przy tym te słowa: Łukasz, tam naczytałeś się, coś wymyślasz. Nie minęła godzina czasu, otrzymuję telefon. Baciuszka, czy moglibyście jeszcze raz przyjechać? To, co ujrzałem, rzeczywiście wywołało przede wszystkim i strach Boży, strach kapłański, strach czysto ludzki. Z lica Bogu Rodzicy bardzo intensywnie spływało miro. Ikona została przeniesiona tu do cerkwi w Terespolu i od tej też pory z błogosławieństwa arcybiskupa Abla w każdą niedzielę sprawowany jest akatyst do Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Nie jestem ekspertem, natomiast podczas sprawowanych akatystów, kiedy zapalamy lampadki, prysłużnicy również zauważyli spływający olej z ikony.
Każda ikona jest, możemy powiedzieć, że ikoną cudowną. To, że winniśmy czcić obrazy, pokazuje to, że często przed ikonami dokonują się cuda. Ktoś, kto się modli przed ikoną, otrzymuje realizację swojej prośby. Również dla potwierdzenia tego, że mamy czcić ikony, jest to, że ikony płaczą, czy wydają z siebie to miro, ten wonny olejek. Nie da się tego fizycznie wytłumaczyć.
Wiele takich zjawisk było badanych i nie wszystko da się wyjaśnić. Wiara z całą pewnością, no mój Boże, wiara czyni cuda. Z całą pewnością i to powiedzenie można bardzo różnie rozumieć. Wiara nas uzdrawia, jeżeli chodzi o niezwykłą moc niektórych wizerunków, to przecież jest ona faktem. W historii sztuki, czy też teologii, znanych jest bardzo wiele takich wizerunków, które czynią cuda. To, co po dziś dzień dzieje się w Lourdes, przecież nie zawsze lekarze potrafią wyjaśnić cofnięcie się choroby, uzdrowienie wielu przypadków, wydawałoby się beznadziejnych. Dlaczego tak się dzieje? Wygląda na to, że to nie jest na nasz ludzki rozum. Albo też nie mamy jeszcze dostatecznie rozwiniętej nauki, żeby to wszystko. Czy da się wszystko wyjaśnić? Na szczęście nie.
Chociażby tu z tej ikony w Terespolu arcybiskup Paweł powiedział, że gdzieś prawie do 2 litrów wypłynęło. Także ta ikona nie ma takiej objętości, a z tej ikony wypłynęło aż tyle olejku świętego.
Wiadomo, że płaczące wizerunki, obrazy, rzeźby to rzecz znana od zarania cywilizacji ludzkiej.
Kustosz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, historyk sztuki pani Joanna Tomalska.
Generalnie można podzielić te zjawiska na dwie grupy. Takie, których rzeczywiście nie da się wyjaśnić i takie, które są dziełem jak najbardziej ludzkim, które są dziełem człowieka, a za człowiekiem stoi chęć zysku, chęć rozgłosu. Podobno w XX wieku tylko miało miejsce ponad 200 takich zjawisk na całym świecie. Sporo. Nie znam takich statystyk, nie wiem jak wiele z nich zostało wyjaśnionych jako działalność ludzka, a jak wiele jest rzeczywiście nadnaturalnych, nie dających się wytłumaczyć wedle naszych ziemskich pojęć. Myślę, że wiele takich zjawisk ma podłoże nadnaturalne, ale z czego wynikają? Czy rzeczywiście w wieku XX ludzkość coraz bardziej odchodzi od swojej duchowej strony, żeby to najogólniej nazwać, od życia duchowego, i że takie zatrzymanie się w naszej wędrówce jest bardzo potrzebne każdemu, niezależnie od tego, czy jest wierzący i w co wierzy.
No tak, Bazylii Wielki mówi, że nigdy by nie rozprawiał o Świętej Trójcy, gdyby nie heretycy nie zaczęli próbować wyjaśniać, czym jest Święta Trójca, bo stworzeniu nie wypada mówić o Stwórcy. Zresztą stworzenie nie może pojąć tajemnicy Stwórcy. Myślę, że kiedy mamy do czynienia z cudownymi ikonami, również naszym szacunkiem winno być to, że powinniśmy zostawić w milczeniu. Nie powinniśmy dociekać, w jaki sposób fizycznie to się dokonuje. Rzeczywiście fizycznie nie da się tego wyjaśnić. Jest to cud. Zostawiamy to, ten wielki cud. Stoimy zawsze przed Bogiem w milczeniu. W milczeniu oddajemy cześć Bogu.
Drogi Boże, nigdy nie były zbadane i nie są zbadane. To jest po prostu wizualna realizacja pewnego planu Bożego. I to nie jest wytłumaczalne. Żadne analizy naukowe nie dadzą odpowiedzi na to, a jedynie najlepszą odpowiedzią i postawieniem przysłowiowej kropki nad i jest pokora i nasza głęboka wiara, aby nasze serca umiały odczytać to, co głos Boży chce skierować do każdego człowieka z wiarą przychodzącego do Majestatu Bożego.
Pamiętam po raz pierwszy otrzymałem wacik z mirem, z mirotoczywej ikony, płaczącej ikony z Grecji.
Ksiądz Grzegorz Misiłk.
Odebrałem to jako szczególne przeżycie. Później w naszej parafii zdarzyło mi się przeżyć osobiście, kiedy maleńkie ikony oświęcone na relikwiach świętych męczenników wileńskich, Antoniego, Jana, Eustachego, zaczęły wydzielać miro. I przypominam sobie wizytę u jego ekscelencji, gdy zawiozłem dla niego właśnie, ażeby pokazać ikonkę. I on również zareagował: ojcze, skąd ten zapach taki? Kiedy Władyka wziął do rąk ikonkę włożoną foliowy woreczek zapinany. Mówię, dlaczego ten woreczek jest taki mokry? I sam, gdy dotknąłem tej torebki, nie ikonki, przez cały dzień palce, gdy podnosiłem do oczu okulary, żeby zdjąć, no to odczuwałem ten zapach. Mira. Tego, z który wydzielało się z ikonek. Dlatego informacja o tym, że w Terespolu jest mirotoczywa ikona, przyjąłem jako dziwnie piękną wiadomość. Natomiast gdy pytali mnie, dlaczego to u nas w Polsce ikony płaczą, ja odpowiadałem tak, płakała ziemia, ale myśmy nie zauważali. I wtedy zaczęły płakać ikony. Kopie tych, które zostały porąbane, spalone, kopie tych, które były kopane, ocalone. Ale one zaczynają płakać i temu nie trzeba się dziwić. Zanim my ludzie nie przypomnimy, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże i nosi w swoim sercu, w swojej świadomości ikonę Boga, czasami przywaloną śmieciem bezmyślnych decyzji, gniewu, złości, nienawiści, nietolerancji. Zanim te ikony są w takim stanie, te ikony, nawet papierowe, będą płakać. I nie trzeba się temu dziwić.
Kiedy słyszymy o takiej ikonie, to pojawiają się od razu pytania. Czy rzeczywiście to jest, żeby fizycznie potwierdzić, czy jest to rzeczywiście cud? Kolejne pytanie to, po co jest ten cud? Co nam jest przekazywane? Tereny, na których dokonał się cud, przeżyły dość trudne momenty historii. W okresie przedwojennym to Chełmszczyzna była centrum prawosławia w Rzeczypospolitej. To tam były najbogatsze parafie, najwięcej wiernych. Białostoczyzna w porównaniu z Chełmszczyzną w tamtym okresie to była niczym. Tu były drewniane cerkwie, tam wszędzie były piękne, duże, murowane cerkwie. Teraz jest inaczej. Białostoczyzna stała się centrum, ponieważ tamte tereny przeżyły dość trudne momenty historii. A ludzie przez tyle lat cierpieli pewne upokorzenia, zostali wywiezieni stamtąd i być może jest to dla podtrzymania ich wiary. No, ale również często było tak, że ikony zaczynały mirotoczyć, kiedy przychodziły trudne czasy. Przeważnie dopiero później zaczynamy rozumieć, co dany cud, co dany znak miał wyrazić.
Księdza wołali katolickiego i baciuszka to z nimi bardzo dobrze żyje. To baciuszka tam codziennie był. Także i sąsiedzi tam wszyscy chodzili, widzieli. A ja przyszłam, to już miał być tutaj odwóz 9 października. I ja tam stanęłam, a ta pani Popłaska podeszła, czy pani coś słyszała. Ja mówię, ja nie chodzę, nigdzie nic nie słyszałam. Ona mówi, pani podejdzie, zobaczy, Matka Boska u nas płakała, ona tutaj stała, o tutaj, o. ten obraz stał i przeszła ze mną, też to mnie pokazała, te łzy w kubeczku. Ja tak potrzymałam w kubeczku. To jeszcze tak wtedy nikogo nie było, nas parę osób było tylko. A już tak chyba było po dwóch, bo już jak to rozgłosili w gazetach, w telewizji. A to wywiad, wie pan co, jeżeli wywiad, to ja dziękuję. Ja nie chcę.
My wszyscy podbudowani jesteśmy emocją wielkiego strachu Bożego, dlatego że to zjawisko niecodzienne, nasi przodkowie niedaleko Rudeszowa Prechoryłem byli świadkami takiego wydarzenia bodajże w 1936 roku. Z wielką dozą przede wszystkim strachu Bożego podchodzimy do tego zjawiska. To rodzi u nas też nowe wezwania wewnętrznej, duchowej przybudowy, pokory, głębszej analizy naszego życia, a jednocześnie jestem przekonany, że takie zjawiska, jakie mają miejsce w Terespolu, to w dzisiejszej dobie sekularyzacji, wszelkich napływów, wypukania duchowości z serc ludzkich, szczególnie u młodego pokolenia, daje możliwość głębszego zastanowienia się nad tradycją, nad duchowością chrześcijańską. I to jest, zawdzięczając orędownictwu Bożemu, swoista misja naszego Kościoła dla polskiego społeczeństwa w dzisiejszej dobie czasu.
Jest to cud Boży. Celem cudów jest podtrzymanie nas w wierze, przekonaniu, że to, co można wytłumaczyć fizycznie, istnieje w tym świecie, ale również i z woli Bożej dzieją się takie rzeczy, które nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć za pomocą umysłu. To i cud, i przypomnienie. Ja bym daleki był od używania formuły ostrzeżenia. Pan Bóg przypomina. Pan Bóg zawsze ludziom daje wybór, możliwość wyboru. To dlatego na samym początku, tworząc człowieka, dał mu wolną wolę. To się powtarza i przy okazji cudu, kiedy ikony płaczą. To Bóg się pochyla nad nami. Aby ci, którzy zapomnieli o ikonie, odnaleźli ją, pokłonili się i powiedzieli, to przecież ten sam Bóg, ta sama Matka Boża, Matka dla wszystkich, płacze, bo byśmy zagubili obraz i podobieństwo Boże we własnych sercach.
Był to reportaż Jana Smyka, Płacząca ikona.